Salon artystyczny.
Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Witamy serdecznie i zapraszamy do teatrów na premiery.
Już dzisiaj w Teatrze Miniatura o godzinie 17 premiera Bajki robotów na podstawie książki Stanisława Lema. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski, muzyka Andrzej Smolik.
A 31 maja Alicja w Krainie Czy, teatru komedii Waldalf. Całkowicie nonsensownej, ale nie bezsensownej podróży towarzyszą Alicji między innymi królik z pociągiem do marchewki, szymanista na odwrót stojący jadąc, zwierzęta łezkawo-wodne i pan kot, czyli mruczące puzzle. O tym dziś w salonie zapraszamy.
Zapraszamy.
Bajki robotów. Elektroanimacja w Teatrze Lalek, premiera w Teatrze Miniatura, premiera dziś. Bajki robotów i trochę chyba Cyberiady Stanisława Lema wziął na warsztat Romuald Wicza-Pokojski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Reżyser, autor scenariusza. No i zaangażował też odpowiednią ilość aktorów z Piotrem Srebrowskim, który gra i w dodatku jest asystentem reżysera.
Dzień dobry.
Wioletta Karpowicz.
Dzień dobry.
Anna Makowska-Kowalczyk.
Dzień dobry.
I nieobecny chwilowo Krystian Wieczyński, ale wystąpi. Premiera dzisiaj. No i opowiedzcie, co to będzie i jak wygląda elektroanimacja, na ile to będzie elektryczne, automatyczne, ale zacznijmy od samych bajek robotów Stanisława Lema. Dlaczego? Zawsze tak pytają dziennikarze. Dlaczego akurat ten autor? Dlaczego akurat ten tekst?
Wsadziłaś kiedyś palec do kontaktu i cię tak trzepnęło lekko? To jest elektroanimacja właśnie.
Naprawdę, może od razu najpierw wyjaśnić z elektroanimacją. Oczywiście tutaj to nie chodzi o to, żeby przesadzać, ale jesteśmy w Teatrze Lalek. Tym razem naszymi lalkami są roboty, które są animowane za pośrednictwem fal radiowych. Natomiast o tym, na ile to jest trudniejsze niż normalne nici, sznurki czy kije, o tym powiedzą na pewno koledzy i koleżanki. Natomiast odpowiadając na tradycyjne pytanie dziennikarskie, dlaczego? Bo czasami chyba trzeba polecieć w kosmos, a z Lemem chyba najlepiej. To też taki moment jak gdyby odczuwania pewnej otchłani wszechotaczającej nas. No tak, właśnie, polecieć w kosmos z dwójką mądrych konstruktorów, Trulullem i Klapaucjuszem, robotami, które opowiadają też bajki innym robotom.
No tak, bo jeśli jakiś bladawiec się w tych bajkach pojawia, to wygląda paskudnie. Ja nawet sobie przypomniałam, już nie będę tych włochatych, cieknących opisów tutaj cytować, ale rzeczywiście my jako ludzie, jako zwierzęta właściwie, można też tak powiedzieć, to wyglądamy paskudnie w tym świecie robotów, elektrybałtów i innych, tak? Więc już się cieszę. Zresztą przyznaję, że zapytałam dlaczego, a tak naprawdę wychowałam się na Lemie, na Cyberiadzie zwłaszcza, z ilustracjami Daniela Mroza zwłaszcza. I tak sobie pomyślałam, czy będziecie korzystać z jego albo z samego Lema rysunków. Zobaczyłam plakat i zobaczyłam, że to są jakby takie dwa bloki urobocione, czy w każdym razie zantropomorfizowane, które są robotami. Nie wiem, czy to tak będzie też w spektaklu. Jaki będzie ten wasz roboci świat plastycznie też?
Znaczy dla nas przede wszystkim to jest tak, że wszystko dzieje się w kosmosie, ale też chcemy zwrócić uwagę na to, że ten kosmos jest tu, gdzie jesteśmy. A w każdym z tych bloków, w których mieszkamy. Więc tak, to jest naszym kosmosem. Jeżeli chodzi natomiast o inspirację, oczywiście nie sposób się nie inspirować też grafikami Daniela Mroza. Natomiast w samym spektaklu no, mógłbym powiedzieć, że to są wyłącznie inspiracje, tak? A tych inspiracji jest jeszcze kilka też innych. Bardzo nam zależało na tym, żeby spektakl był bardzo żywym spektaklem, aktywnym też i w kontakcie z widzem. i klasyczny, jeżeli chodzi o prowadzenie opowieści, co też nie bywa najłatwiejsze w momencie, kiedy chcemy przybliżyć ten świat Lema najmłodszym widzom, naszym odbiorcom. Więc tutaj z pewnością była taka największa trudność, ona nadal dla nas jest, jesteśmy przed tym, zobaczymy, jaki będzie oczywiście odbiór, bo tutaj Lem, no wiadomo, no, pisał bajki robotów i one są tak trochę przemiksowane, że one są, niektóre są, można powiedzieć, bardzo dla młodych odbiorców, ale nagle przeskakuje w kolejną historię, które są ewidentnie dla osób dorosłych. W każdej z tych historii też są zawarte, myślę, bardzo ważne takie, no tutaj się nie boję tego słowa użyć, mądrości, tak? I też bardzo byśmy chcieli te mądrości oddać, aczkolwiek w sposób niemęczący i pogodny. Będzie, myślę, parę rzeczy takich zaskakujących. Między innymi na przykład kręcimy watę cukrową w jednej ze scen, znaczy jak gdyby całą tą budowę tej sceny opieramy na wacie cukrowej. Mhm.
Asystent reżysera. Opowiedz coś proszę o tych animacjach, które tam występują, o tym, jakie to są lalki, machiny, nie wiem sama co. A panie pomagają.
No, mamy kilka robotów takich, którymi animujemy za pomocą właśnie fal radiowych. Właściwie zamiast jakichś kijów, czy właśnie sznurków, mamy tablety.
Ale to jest tak, że
XXI wiek, tak. Ale właśnie może tutaj pozwolę sobie dwa słowa powiedzieć a propos animacji. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że my jako lalkarze posiedliśmy taką umiejętność ożywiania formy i chyba już teraz nie ma znaczenia, w jaki sposób się ją animuje. No, na pewno trzeba dojść do wprawy, aby przekazać jakąś wrażliwość, czyli postać, którą gdzieś sobie stworzyliśmy w głowie i znaleźć taką metodę, aby ona mogła przedstawić to, co chcemy powiedzieć, tak? To, że akurat w przypadku naszej bajki animujemy za pomocą tabletów. Myślę, że to było ciekawe, to prawda, to nie ma co mówić. XXI wiek wkroczył również do teatru, ale myślę, że taka nasza właśnie ta wrażliwość przekazania właśnie, czy już tak powiem dosyć technicznie, długości gestu, czy jakiegoś ruchu w przód, w tył, no to wszystko gdzieś tam wychodzi od tych klasycznych animacji, więc myślę, że tak jak już wspomniałam, to jest kwestia wyłącznie techniki i no i co? No i roboty żyją.
Ale istnieje niebezpieczeństwo złośliwości przedmiotów martwych,
to
bo
prawda.
Jednak lalka animowana bezpośrednio przez lalkarza, przez animatora, zdana jest na jego ciało i wszystko zależy od niego. Natomiast tutaj wystarczy jedno zawahanie, wciśnięcie guzika nie w tym momencie i już jest inaczej.
Ale to też zależy od palca animatora.
No tak, ale dalej już lalka. Wystarczy, że bateria będzie trochę nadużyta i może być już nie ten efekt, co powinien
tak,
być.
To jest prawda.
Nie będzie takiej sytuacji.
Nie zerwie się połączenie Bluetootha. Tak, zmagamy się z tym, ale wierzymy wciąż, że teatr jest żywy. No i widzowie też wiedzą, że jesteśmy żywymi postaciami animującymi.
To, co jest chyba ważne, to jest to, że w spektaklu jest ten element z robotami, tak? Znaczy, ale to jest jedna ze składowych. Tutaj jakbyśmy mieli przejść tak, to bym powiedział, że spektakl jest wielogatunkowy, jeżeli chodzi o i obecność aktorów na scenie, ale też i animacyjnych. Jest ich tutaj dość sporo. Są też, bo tak jak byliśmy przy tych inspiracjach, są też inspiracje wynikające z rzeźb kinetycznych. Mamy całą sekwencję z takimi elektronicznymi robakami, które w pewnym momencie zamieniamy w jedną wielką rzeźbę kinetyczną. Są klasyczne formy, jak na przykład teatr dłoni. Cała scena pięknie kreowana tutaj przez koleżankę, kiedy grają pułki potworyka.
półki w sensie oczywiście militarnym, te, co się książki na nich stawia.
Nie, półki,
I tu zbliżamy się do tematyki, bo jest bardzo też rozmaita. Ja przyznaję, zajrzałam do scenariusza tak troszeczkę tylko i wiem, że będzie właśnie o wojnie, będzie o sztuce, będzie o wszechświecie jako takim, o miłości we wszechświecie, czyli to są takie...
O tym, co dzisiaj po prostu.
No, tematy. Wiadomo, że bajki robotów i cała Cyberiada to są trochę bajki, trochę takie przypowiastki filozoficzne, raz bardziej to, raz bardziej tamto, a czasem wręcz satyra polityczna bardzo sprytnie przez Lema gdzieś tam ukryta, prawda? Chociażby Uranowe uszy, pamiętam coś takiego. Tego
tak.
Akurat u was nie ma.
Tak, tak, bo też nie sposób, znaczy my i tak podjęliśmy decyzję, że robimy kilka tych bajek. No nie sposób zrobić oczywiście wszystkich. I gdzieś takim kluczem do tego wyboru, doboru jest ukazanie bardziej jak gdyby świata, ale też takiego mechanizmów, oczywiście na taki bardzo łagodny sposób, mechanizmów, jak w tym świecie należy się poruszać, albo jak w innych galaktykach się poruszają, żeby było dobrze, albo co właśnie nasze roboty mogły pomyśleć i zrobić, żeby było dobrze. A tak już na bardzo serio, to ja akurat pamiętam moment ze szkoły podstawowej, która była wtedy 8-letnią szkołą podstawową, gdzieś na samym jej początku omawialiśmy bajki robotów. Pojawiały się bajki robotów. Nie pamiętam w tej chwili, czy była to trzecia, czy może czwarta klasa. I pamiętam ten moment wyczekiwania na te bajki i później też takie rozczarowanie sposobem omawiania tych bajek i też wybór, który został dokonany. One, no, to tak jak człowiek czekał i się nie doczekał, więc a wręcz nawet było tak, że było to takie pchnięcie w drugą stronę. I dzisiaj bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać ten ciekawy świat lemowski, ale też i powiedzieć o jednej chyba takiej naczelnej sprawie, która wynikała z tej ponownej lektury. To moment, w którym nagle maszyny rozmawiają o tym, co je tworzy, co powoduje, że one są. I mówią o materii, o energii i przedstawiają rację za materią, rację za energią. Ale w pewnym momencie powstaje pytanie o to, że może amateria. I czym u Lema jest ta amateria? Tą amaterią jest po prostu przyjaźń.
Od amo, amas, amat, tak?
Tak.
Emocje i uczucie, tak. No tak.
Tak, tak. Emocje i uczucia, że to jest to, co powoduje, że atomy przyciągają się do siebie, więc...
Ale fajny wszechświat mamy. No,
więc także to było chyba takie najważniejsze. Myślę, że też i bardzo potrzebne teraz.
To teraz niech aktorzy powiedzą, jak wirują w tej przestrzeni, bo przecież wiemy, że Słońce wiruje wokół niego planety i wszystko to rozszerza się, nie wiadomo dokąd. Jak wy tę przestrzeń zagospodarowujecie poza tymi mechanizmami, które wprowadzacie w ruch? No jeszcze musicie zaistnieć jako wy, podejrzewam, to jest nieuniknione.
Owszem, no my na scenie jesteśmy chyba nawet więcej niż roboty. tak, ja troszkę narracji uprawiam, ale też no, te funkcje są jakby, nie gramy jakichś szczególnych postaci, tylko opowiadamy wspólnie z robotami te bajki.
No ale przez to gracie ileś postaci, znaczy nie tak, gracie, tak. No wcielacie się w ileś postaci, musicie się, prawda,
no, owszem, ale
przez te wszystkie postacie przemiksować w jakiś
tak,
sposób.
Tak, znaczy jest, nie? To teatr opowieści, więc opowiadają. No.
Ale trudno to stwierdzić, bo jeżeli gram cały pułk, to nawet nie wiem, ile postaci. No,
wiesz, zależy, ilu zdezerterowało, a ilu zostało. Aniu? No.
No, krótko mówiąc, podobnie jak w kosmosie jest chaos, u nas i kontrolowany, i wszystko jest piękne, ładne, kręci się w swoją stronę, to trzeba zobaczyć na żywo i zobaczyć, jak przepięknie, ładnie wszystko się kręci u nas.
Violetta Karpowicz, nie, ani, ale pani Ania Makowska.
Nie odpuścimy, absolutnie, nie mam mowy. Musi się wysłowić tutaj.
Ulubiona scena, tak, no. Albo sytuacja, albo coś, co trudne jest.
Może trudna.
Dobra.
Trudna scena kwarcowego. To znaczy, tak jak koledzy wspominali, jakby o różności form, i faktycznie mamy i roboty jeżdżące, i mamy też takie, które są przez nas ożywiane w sposób, można powiedzieć, klasyczny. Zbiorowo także, bo jest postać Barry White'a, my go nazywamy roboczo, a to jest Baryon. Baryona, no. Gdzie właśnie koledzy, Piotr i Krystian wspólnie jakby tworzą taką animację zbiorową, bardzo trudną, bo polegającą na zgraniu dwóch osób kreujących jedną postać, więc to musi być bardzo precyzyjne i wypracowane. No i też jest właśnie ten kwarcowy, który mi sen spowiek do dzisiaj i pewnie jeszcze
ten, co ale czasem nie widać, tak, a czasem widać tylko światło gwiazd.
To ta bajka jest akurat gdzieś tam, można ją powiązać ze Szklaną Górą, z taką baśnią o tych rycerzach, co tak próbowali na tą Szklaną Górę się tam wdrapać, żeby uwolnić księżniczkę, nie? Tak, i ten kwarcowy, no to też
kwarcowego
jest...
Kwarcowego mamy zrobionego.
Z czego jest kwarcowy?
Ogromnej ilości, nie jestem w stanie nawet powiedzieć dokładnie, ile ich jest. Dzisiaj tylko korpus zliczyłam, że jest tam 200 takich kwadracików, kryształków z... Boże, jak się nazywa?
Z diodami.
To są sześcianiki takie. Aha,
kostki lodu.
Wyglądają jak kostki lodu. I to jest wszystko posczepiane, ma ręce, dwie ogromne nogi. No i...
No, byle nie myśleć, byle nie myśleć.
No właśnie, bo widać, kiedy on tylko intensywnie myśli, nie?
Tak. I on się zapada właśnie od nadmiernego myślenia, ale przy tej okazji, co Ania mówi, mi się wydaje, że warto też wspomnieć, że to jest dzięki bardzo utalentowanej naszej pracowni. Tutaj akurat pan Krzysztof, z tego co ja wiem, musiał wywiercić 500 otworów w tych kosteczkach lodu. No, nie było to proste.
Można go wysłać do urzędu, będzie wiercił dziury w brzuchu teraz. Ma już...
I one są na sztywno połączone? Czy
nie, są zczepione nicią, więc też jakby cała forma pracuje, ale przez to też wymagała bardzo dłużej.
No wiesz, na sztywno to można wziąć jedną bryłę, ponacinać i masza.
Tak,
to chodzi o to, żeby
ręce,
jakaś
nogi,
była iluzja,
jeszcze
nie?
W trakcie, w trakcie
taki
się
mega żyrandol
się rozpada.
Taki...
I w trakcie się rozpada, właśnie.
No w końcu ulega jakimś.
A potem cały zespół teatru zbiera do następnego spektaklu.
To już sprzątaczka przyjdzie z miotełką po zamiatach.
To już moje zadanie, więc ja diamenciki, te kryształki chowam do sakiewki, a później pół godziny splątuję z powrotem, żeby złożyć formę.
To też jest akurat, mi się wydaje istotne, że staramy się jako zespół być na tyle, na ile to jest możliwe, samowystarczalni. To też trochę sama też dla nas nowa forma, która jest co prawda tylko elementem, ale dla nas to była rzecz bardzo nowa. Mówię o tej właśnie elektroanimacji. No, wymagała na nas po prostu tego, że nie mogliśmy tych robotów wypuszczać z rąk. Mogę tylko dodać, że Trul jako robot jest własnoręcznie złożony przez Piotra Srebrowskiego i przez Annę Makowską.
I Krystian też trochę pomagał.
Trochę taki teatr niemiecki sprzed wielu, wielu lat, teatr mechaniczny, czyli przygotowanie mechanizmów, które później wprowadzone w ruch animują wszystkim tym, co się pojawi w ich zasięgu.
Tak.
Tylko tutaj fale radiowe, tam były mechanizmy takie jak w Katarynka.
Tak, ale świat tej, nazwijmy to mechaniki, albo tak jak w naszym przypadku, to się nazywa mechatroniki. Jest na pewno też takim światem bardzo interesującym, ciekawym dla nas jako dla realizatorów. To też jest to, że czasami właśnie chce się wybrać w nieznane. i całe bajki Lema, kosmos cały jest dla nas też taką wyprawą w nieznane.
A propos robotów, to chciałem powiedzieć tylko, że była na przykład taka możliwość, żeby zaprogramować te roboty tak, żeby wykonywały sekwencje ruchów, tak? Żeby na przykład wprowadzić, teraz jedziesz w prawo, potem kręcisz głową w lewo o tyle i tyle stopni i tak dalej. I można to było zrobić w ten sposób rzeczywiście, żeby cały spektakl, one działały tak jak taka Katarynka, ale jednak, żeby dać im życie, to podjęliśmy decyzję na żeby sterować je, że Manuła. Tak powiem, z palca.
No bo wtedy już by faktycznie nie wiadomo, co mogło z tego wyjść. Jakby się usamodzielniły, bardzo... założyły swój teatr, to koniec.
Bardzo lemowski. Ja nie dam, bo jakoś tak sobie przypominam Lema, nie wiem. Chyba tęsknię do tych czasów, kiedy naprawdę marzyliśmy o gwiazdach i o różnych rzeczach. Wydaje mi się, że teraz te tablety są za blisko, a ten wszechświat gdzieś jakoś.
Ale czy nie wydaje się, że on to wszystko tak opisał wcześniej, to wtedy było nie wiadomo, a w tej chwili to wszystko jest, co on pisał właściwie. Tak. Za chwilę rozmawialiśmy przed wejściem do studia. Będą te bezpieczne samochody. Te, gdzie wsiadasz, mówisz jedź, nie dotykasz kierownicy, a on wszystko za ciebie robi.
Tempo, prędkość.
No tak, dokładnie. To wszystko, co on opisał. Antycypacja, no po prostu, wiesz.
Tak, ale ja też chciałam powiedzieć o tym, że on chociaż, już wspomniałam, że Bladawców, czyli nas, istoty białkowe, opisał paskudnie tutaj właśnie w tych bajkach robotów, ale też w innych jego tekstach. Chyba z wyjątkiem, to się rozprawa zdaje się nazywa, a film to był test pilota Pirksa, kiedy był ten test właśnie na androida, który niestety się nie sprawdził w roli człowieka, ale poza tym to w większości tekstów Lem jest po stronie maszyn. Maszyn w sensie robotów, androidów, ale też maszyn, które człowiek wykonał, one w jakiś sposób zaprogramowane działają. To może być statek albo jakiś ten. Ostatnio czytałam o takim androidzie właśnie, czy robocie Anielu, który poszedł w góry i po prostu zwariował o tyle, że zaczął się wspinać i spadł, czyli człowiekiem został przez ten. Ale on parę ma takich. Robot, który ratuje mu życie, a on jest, to jest trwa polowanie na robota. I on ma coś takiego, że te mechanizmy go jakoś szczególnie pociągały i on czuł dużą empatię chyba do tych rzeczy, pozornie martwych.
Znaczy mi się wydaje, że no tak jak jest chociażby w tej opowieści o elektrybaucie, tam się na przykład też pojawia, że ma ułożyć sonet i to wyższą, językiem wyższej matematyki. Matematyką o miłości pada pytanie i odpowiedź tak, matematyką o miłości. Mi się wydaje, że świat, ten nazwijmy go świat maszyn, był gdzieś bardziej czystszy dla Lema, aczkolwiek trudno tego dociekać, ale tak jak się można wsłuchać też w jego słowa, w wywiadach i tak dalej, to z pewnością gdzieś pewien dystans do tego, co się dzieje na Ziemi, jest istotny u Lema, do siebie samego też dystans. Pamiętajmy o tym, że jest to autor, który świadomie podjął decyzję, że już dalej pisać nie będzie. Ja znam takich z historii dwoje, czyli właśnie Lema i Rimbaud, którzy takie decyzje w swoim życiu podjęli, będąc naprawdę bardzo dobrymi autorami. Myślę, że też kwestia przeżyć, jakie miał w młodości, w dzieciństwie, wojna i później też początki komunizmu i też jakichś prób odnalezienia się w tamtym systemie, że to wszystko mogło powodować, że Lem patrzył na świat przez lunetę, odwróciwszy ją w drugą stronę. Tak, myślę, że tak mogło być. Natomiast ja gdzieś cały czas bardzo mocno szukałem też tego dystansu i zabawy, którą Lem miał. To znaczy w sensie, żeby nie, ponieważ wiele też rzeczy związane akurat z bajkami robotów, takich, które można znaleźć, jakieś ślady prób artystycznych, to one często idą w mrok, mają jakiś taki ciężar, a gdzieś mi się wydaje, że kluczem też, takim drugim kluczem do odczytania poza tą miłością, to jest też historia Globaresa i mędrców, kiedy rozprawiają o tym, że czy kosmos, że najśmieszniejszą rzeczą w całym kosmosie jest sam kosmos. nie? Że kosmos może być śmieszny, że zawsze do niego tak śmiertelnie podchodzimy. I no, chcielibyśmy, żeby tutaj właśnie pokazać śmieszny kosmos. Jak kosmos śmieszny być może.
I trochę też ożywić i włączyć do zabawy publiczność, tak? Będzie tworzenie poezji dadaistycznej albo jakieś inne igraszki z dziećmi, młodzieżą, nie wiem, kto tam przyjdzie.
Tak, będzie.
Będzie. Chcemy zaprosić widza również do zabawy podczas naszego spektaklu, do włączenia się do takiej kreatywnej twórczości. Może nie będziemy teraz do końca zdradzać, ale na pewno...
Zdradzajmy.
No nie, no za bardzo nie można, tak nie przyjdą, no zobaczą, tak przekonają się.
No, bo to... jeśli będą mieli ochotę, a podejrzewamy, że będą, z doświadczenia tak myślimy, to chętnie skorzystamy z kreatywności dzieciaków i wspólnie stworzymy wiersz.
Dadaistyczny.
A może nawet i nie jeden.
Awangardowy.
Kosmiczny.
Tak. I pewnie będzie śmiesznie, miejmy nadzieję.
Chcieliśmy mieć też w planach to, że może będziemy to, co tworzymy, te figury z waty, że to może później razem zjemy, ale cukier, więc dlatego ten cukier zostaje na scenie.
Tutaj serce dyrektora, fotele nowe w teatrze.
Nie. O zdrowie chodzi, nie o fotele, o zdrowie, żeby nie faszerować ludzi.
Właśnie
dlatego Lem wybrał roboty, łapek, a nie ludzi, bo pierwsze jego doświadczenia na praktykach to jest kilkanaście porodów, cesarskie cięcie, bo on trafił o ironię na oddział położniczy, jako ten przyszły medyk. Zresztą nie skończył medycyny, znaczy nie podszedł do egzaminów końcowych. Ale jeszcze jedna ciekawostka, że on pewne rzeczy odreagował w ten sposób, że wsiadał do samochodu i właściwie wypróbował tego, który jedzie naprzeciwko niego. Jechał na szybko, tak na pałę, w ostatniej chwili zmieniał kierunek. Tak syn przynajmniej go opisuje, że on uwielbiał taką jazdę, lubił jeździć, tak prowokować.
Mhm. Ale tego w bajkach nie mówmy dzieciom, bo to ryzyko.
No, oczywiście, że nie, no ale to...
Nie, znaczy właśnie, to tak jak mówię, tutaj jest ta trudność redukcji, nie? To znaczy gdzieś właściwie cała praca nad spektaklem jest jak jedna wielka maszyna, która robi wszystko na N, ponieważ
wyrzuca.
Tak, musieliśmy sporo dokonać takiej redukcji. Ale myślę, że jest jeszcze coś ważnego, o czym powinniśmy powiedzieć.
Muzyka może.
O, no, tak, bardzo się cieszymy z udziału naszego kompozytora w naszym projekcie.
Andrzej Smolik, tak?
Tak, Andrzej Smolik, tak. No, człowiek też z Pomorza, obecnie będący, mieszkający w Warszawie, wiadomo. I, że tak powiem, poeta dźwięku. To też w ogóle tak anegdotycznie, ponieważ kiedy wyjechaliśmy razem na takie warsztaty swoje wspólne do Burdonga, w tym czasie tutaj u nas była mocna zawierucha, bo
bitwa
pod Grunwaldem, krzyżacy, a my właśnie wyjechaliśmy do Burdonga w głuszę, w całkowitą głuszę, tak żeby być tylko razem z tymi naszymi robotami. I w trakcie pracy scen no puszczaliśmy sobie tak dla rytmu, dla klimatu muzykę i był to Smolik właśnie, jego utwory, właśnie z płyty Smolik, ale też i z The Trip oraz ostatniej, a nie pamiętam jej tytułu.
Smolik i Keith Fox, tak?
A, tak. No i właśnie już później jak gdyby taką drogą dosyć naturalną było to, żeby do Smolika zadzwonić. A w związku z tym, że gdzieś tam też znają się z naszą Emilią Orzechowską, która jest producentką spektaklu, więc ten kontakt był dużo łatwiejszy i Andrzej też dość entuzjastycznie zareagował z myślą, żeby zrobić bajki robotów. Mówi, że gdzieś te bajki też mu tam po głowie kiedyś chodziły. Ja wiem, że to tak u wielu twórców muzyki bajki są też taką mocną inspiracją, więc tak połączyliśmy siły. No, a my się cieszymy, tak jak Beata powiedziała.
Będzie kosmiczna taka muzyka, ale
no,
też i...
kosmiczno-robotyczna... A, i jeszcze właśnie tutaj taka chwila zawieszenia, bo Piotr mi właśnie puknął, bo używamy również instrumentu na żywo. I o nim może powie Piotr.
tak, otóż używamy tereminu.
Teremin, myślę, że może niektórzy wiedzą, co to jest za instrument, ale jest to, to powiem, co to za instrument w takim razie.
Koniecznie nie, bo ja nie mam pojęcia.
To jest, mimo, że wszyscy wiedzą, ale wszyscy wiedzą.
To jest takie ustrojstwo, bo to Rosjanie wymyślili, które działa na fale magnetyczne. I ono ma pole magnetyczne, które kiedy jest zaburzane, to ten instrument wydaje dźwięki. Więc są bardzo, bardzo zbliżone też do tego, co nam Smolik zaproponował, więc to wszystko się pięknie zgrywa. Niektóre sceny właśnie są podgrywane na tereminie. Część, cała reszta jest z podkładem. Tak, to i to ja jest bardzo pytanie ciekawe mamy, doświadczenie.
Jak zaburzacie pole magnetyczne?
No więc właśnie
zbliżając
to jest...
dłoń.
Tak.
A co z tobą?
To jest... Tak,
ta dłoń robota musi
to
być
jest bardzo, nie, to jest bardzo taki właśnie plastyczny instrument. To znaczy, żeby zobaczyć osobę, która gra na tereminie, to proszę sobie wyobrazić, że nad skrzynką z wystającym prętem stoi ktoś i macha swoimi dłońmi w powietrzu. Tak jakby drygował, a z tego idzie muzyka.
Czyli swoim polem magnetycznym zaburza to pole magnetyczne tam.
Tak, polem magnetycznym dłoni, którą zbliża albo oddala. I pojawiają się odpowiednie dźwięki, tak? Usłyszeć można i oczywiście cała gama po kolei. Także można normalnie skomponować i stworzyć utwór. Nie leci tylko sam przypadkowy jakiś dźwięk.
Ale dłoń nie daje pola magnetycznego. Mhm. Dłoń jakby jest przedmiotem, zaburza, który zaburza.
No właśnie.
Zaburza, tak.
Tak, to byśmy się kleili.
No, różne,
ale przepraszam, zaczęliśmy od tego, że się przyciągamy.
Tak, przyciągamy.
Znaczy nie, no przyciągamy, ale z drugiej strony wszechświat się rozchodzi, więc jedni się przyciągają, a cały wszechświat się rozbiega.
Plus, plus, minus, minus. No.
Właściwie to jest pole elektromagnetyczne.
Elektromagnetyczne, no. I no instrument. Jak się nazywa ten instrument?
Teremin.
Teremin.
Teremin. W Wikipedii.
Nie termin, tylko teremin.
O. Teremin. Przez samo H, po T.
Dobrze. Jak zobaczycie państwo kogoś, to mówię, nad pudełkiem z drutem macha swoimi dłońmi, to znaczy, że gra na tereminie.
Albo coś zapomniał i nie może sobie przypomnieć. Ale teraz, czy śpiewacie? Chciałam jeszcze zapytać państwo w tym.
Troszkę śpiewamy.
Troszeczkę. Tak.
Najładniej Ania nam śpiewa.
Tak, tak.
A czy to jest prowokacja, żeby jakaś próbka coś tu?
Nie.
Dobrze, to poczekamy do premiery. No a premiera to już zaraz, za chwilę,
tak,
za godzinę.
Żeby usłyszeć oczywiście śpiew, bo muzyki posłuchamy.
No i zobaczyć, jak wreszcie naprawdę wygląda trurl.
I klapałc już.
O kwarcowym już trochę wiemy, ale całą resztę trzeba będzie sobie wymyślać. Także,
co nieco, no,
łącznie
tak
ze wszechświatem, który rozszerza się, wiruje, jest bałaganiarski, a jednocześnie zabawny, jak rozumiem.
I czasami słodki.
No i w tym wszystkim jeszcze sztuka jest najważniejsza, bo rządzi. Tak?
Tak, tak. Znaczy nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może tylko sztuka.
Stanisław Lem, bajki robotów.
A ja myślałem, że sztuka mięsa.
Ej, tam. Bajki robotów w Teatrze Miniatura. Romuald Wicza-Pokojski, adaptacja, inscenizacja i reżyseria, muzyka Andrzej Smolik, Piotr Srebrowski, Wioletta Karpowicz, Anna Makowska-Kowalczyk, Krystian Wieczyński dołączy w czasie spektaklu, bo też występuje.
Tak. Teraz na pewno medytuję.
Dla widzów od 6 roku życia, czyli od takich małych do takich jak my i jeszcze dużo starszych, prawda?
Tak, tutaj granicy górnej trudno ją postawić.
No wszyscy, którzy się wychowali na Gwiezdnych Wojnach, na pewno będą chcieli.
Na Lemie, nie na Gwiezdnych Wojnach.
Ja powiedziałem trochę inaczej, bo no dobrze już.
Dla wszystkich
pokoleń. To temat na inną audycję.
Do zobaczenia w teatrze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Ledwie opuściliśmy świat robotów i kosmos w ogóle, przez roboty opanowany i rządzony, a już jesteśmy...
Tylko ten fikcyjny, bo w kosmosie cały czas...
Tak, w króliczej norce, po drugiej stronie lustra, nie wiem, z Alicją w krainie...
Czy?
Na motywach powieści Louisa Carrolla Teatr Komedii Waldal prezentuje 31 maja po raz pierwszy zaprezentuje, tak? Tomasz Waldal-Czarnecki kiwa głową.
Dzień dobry.
Tak że jest. Tak, że tak, bo wyreżyserował i jak to ostatnio masz już w zwyczaju, Szymka Jachimka poprosiłeś, tak? Żeby zrobił z Karolem porządek i po prostu
uporządkował
scenariusz.
Wyjaśnił ludziom.
Wybrał to, co istotne i co się nadaje do pokazania na scenie, nie?
Dokładnie.
Wilde Waldal Johannesen.
Dzień dobry, dzień dobry.
Ruch. Choreografia, taniec.
Ja będę tutaj tańczyła, no.
I gwiazda nasza, tak?
Jedna dzień dobry.
O, cześć, dzień dobry. A kto cię przedstawi? Kto chętny, kto przedstawi?
Niech się sam przedstawi.
O, co? Się przedstawi. No.
Jestem Piotr Zamudio-Zajdler. Chodzę do 5 klasy. I do szkoły podstawowej w Żukowie. I mam 12 lat.
Mhm. I grasz w tym spektaklu też.
Tak, 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 tak.
A co, kogo?
Ja gram gąsienicę baby, czyli najmniejszą formę tej oto postaci.
Aha.
Widzisz, to jest schody. No bo gąsienica, to nie będziemy teraz cyklu życiowego motyla, czy innej ćmy, bo nie wiem,
nie
co
będziemy zdradzać,
później,
ale... Tak. Nie będziemy zdradzać, ale gąsienicę gra trzech aktorów i na początku jest jako najstarsza i już umiera w pierwszym akcie.
To przepoczwarzają się, nie?
Dokładnie, jest coraz
na
młodsza.
Odrzut.
No, tak.
70 osób w obsadzie, wszyscy nieletni i niepoważni. Tak przeczytałam.
Tak, to bardzo ważna informacja.
Ale bardzo zdolny.
A jak ty trafiłeś do tego spektaklu?
Ja trafiłam ogólnie na początku byłem u pana Tomka w Teatrze Junior i właśnie byliśmy na początku w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Później się przenieśliśmy właśnie do innych.
Czyli ty już jesteś zawodowiec,
tak.
Bo ja myślałem, że
nie,
do tego spektaklu trafiłeś.
Nie, ale...
No tak, ale no tak się mówi, no w cudzysłowie zawodowiec.
Dobrze. To musimy dodać, że Piotruś teraz jest świeżo po premierze Piotrusia Pana, gdzie grał właśnie Piotrusia. Też był mały
tak,
gigant.
W premierowej obsadzie byłam, pamiętam.
Tak jest.
Trochę
tak.
Daleko tam, ale działam.
Także w małych gigantach miał swoje 5 minut.
To dobrze,
i teraz
że zawodowiec.
Jest u nas, z powrotem.
No.
To jaka to będzie Alicja?
Zwariowana. Dziwne słowo, które zawsze do wszystkiego pasuje, ale tak naprawdę jak tę książkę z Szymonem przeczytaliśmy, to stwierdziliśmy, oj, co tu się dzieje? Spotyka Alicja różne postaci, potem się budzi, koniec książki. Jest bardzo trudna w odbiorze, tak mi się wydaje. Te epizody się ze sobą w ogóle nie łączą. I szukaliśmy jakiegoś klucza z Szymonem, jak to zawsze. Czegoś świeżego, czegoś, co by spajało i jednocześnie o czymś mówiło. I dlatego powstała taka forma spektaklu, gdzie Alicja, nie chcę za dużo zdradzać, ale jest bardzo negatywną postacią. Jest gimnazjalistką, zblazowaną, pesymistyczną, którą nic nie dziwi, nic nie bawi, nic nie cieszy. I dlatego musiała trafić do Króliczej Nory, do tej krainy, gdzie spotyka zwariowane postaci, które się ciągle bawią, ciągle się wygłupiają i starają się za wszelką cenę nie dopuścić, żeby ona w zły sposób nie dorosła. Znaczy, żeby nie była zblazowana, żeby nie była cyniczna, żeby nie była wyzuta z radości życia, bo okazywanie radości, szczególnie w takim właśnie okresie gimnazjalnym, później licealnym, o takie okazywanie radości jest oznaką często słabości albo oznaką niedojrzałości, co gorsze. Dlatego Alicja będzie musiała przejść trudną taką lekcję, trudną drogę, żeby po prostu wyluzować i cieszyć się i umieć dawać radość innym.
To bardzo roztańczone będzie?
Będzie. Małe prób do tańca mieliśmy, ale dałam ich trochę do roboty. To nie są jakby taneczna grupa, no bo ogólnie to są aktorzy. I właśnie no, fajnie wykorzystać to, że one nie są jakby z szkoły tanecznie, tylko że są aktorzy i wtedy muszą jakby bardziej grać i z twarzem, i z mimiką, i z ciałem jakby
dokładnie,
pokazać.
Bo nie chcemy, żeby to był spektakl, gdzie taniec jest jakąś takim przerywnikiem, gdzie po prostu grupa ludzi wykonuje określone ruchy i schodzi ze sceny, tylko to są postaci, które tańczą jakby w swoich rolach i do tego jakby ten taniec jest jakby przedłużeniem emocji. Ta sama piosenka jest zawsze przedłużeniem emocji, to znaczy, że jeżeli już tak narosła jakaś emocja, czy radość, czy frustracja, że nie da się wyrazić słowami, to trzeba to wyśpiewać i wytańczyć.
No. A Gąsienica też trochę tańczy? Tam może się poruszać? Ja no pamiętam, znaczy... że Piotruś Pan to super tańczy.
Z tego Tygrysicą to rzeczywiście się tańcowało, ale tutaj to jest właściwie choreografia z Gąsienicą. Nie mogę za bardzo zdradzać, jak to wygląda, ani gdzie, jak się poruszamy. Bo gdzie się poruszamy, to na pewno będziemy wiedzieć, ale no nie mogę za bardzo zdradzać, więc dopilnuję się.
Mów.
No dobra, no. Więc chodzi głównie o to, że jesteśmy jednym ciałem. Ta Gąsienica składa się z kilku osób i z różnych stron właśnie widać nasze twarze. To wygląda właściwie jakby... Gąsienica, ta główna, ta na początku wykonuje jeden ruch, a my to musimy wszystko powtarzać, więc to rzeczywiście będzie bardzo oryginalnie i zarazem śmiesznie to wyglądać, więc liczę na to, że...
Król marketingu.
Super.
No, bardzo dobrze. Tak, taki synchron będzie.
Tak,
taki, taki taniec synchroniczny, to na pewno.
Artur Guza, muzyka.
Tak.
Śpiewanie będzie na pewno też.
Dużo
jakieś
śpiewania, tak jest. Mamy kilkunastoosobowy chór, jak zawsze. No Artur tutaj naprawdę, muszę przyznać, rozwija się z roku na rok bardzo. I ta muzyka jest coraz bardziej skomplikowana, coraz ciekawsza, coraz bardziej taka
wprost. Coraz dziwniejsza.
Coraz dziwniejsza, jak to w Alicji. Także płytę też mamy w planach wydać z piosenkami, także będzie można posłuchać w domu po premierze.
A co ty myślisz o Alicji, tej z waszego spektaklu?
Ja myślę ogólnie, że to rzeczywiście jest genialny spektakl i uczy...
No tak.
No tak, no jak wszystkie nasze. No. I myślę, że rzeczywiście warto na to przyjść, bo to uczy masę rzeczy i to nie chodzi, bo ten spektakl nie prowadzi tylko do jednego punktu, tylko to przez jedną historię rozprzestrzenia się na tysiąc innych i to jest właśnie najciekawsze w tym całym spektaklu, że ona ma wiele treści i nie ma tylko jednej, która musi się skończyć, tylko na przykład ma wiele happy endów.
No tak w Alicji to są te naczynia połączone, bo jeżeli się zaczyna już od jednego, prawda, to idzie przez następne postaci, które się pojawiają, które tam u niej się, prawda, ona widzi i rozmawia z nimi.
Dokładnie, to jest taka typowa powieść drogi. No. Po prostu ona przemierza różne przestrzenie i spotyka przeróżnych bohaterów i każdy z nich ma inny problem albo inną osobowość, albo wyraża jakiś inny temat tak naprawdę.
No to Marcowy Zając to wiadomo, Kapelusznika szukam, tu gdzieś jest?
Jest Czarek
jest,
Marek.
Jest Czarek
to jest
Marek, a to jest Kapelusznik. Mm-hmm. Kot występuje, czy też Uśmiech Kota, nie wiem, to różnie pewnie może być. I chór Dyndadełek.
Dokładnie tak.
Dyndadełko to jest coś takie, co dynda po prostu.
Dokładnie.
I dynda i stąd chór Dyndadełek. Może dindu albo dyndała, czy coś.
Dużo kwiatów. Tutaj widzę Trilidam jakiś, Szymanista, Sapażer. Ojej, suseł, królowa i król oczywiście, bardzo pięknie. No mnóstwo w ogóle aktorów, tancerzy, śpiewaków tutaj i przecudnych postaci. Szaleni bohaterowie mają ostatnią szansę.
Mi samemu pypeć rośnie z ciekawości, bo już widziałem tyle wersji Alicji, że jak gdyby każda kolejna to jest coś nowego, odkrywanie czegoś nowego i podejrzewam, że tutaj też już słysząc obsadę, to wszystko, co wy mówicie, że to będzie znowu jeszcze inne podejście do Alicji, nie?
Tak, to jest bardzo duże wyzwanie właśnie, że w natłoku tych wersji, które się widziało, teatralnych, filmowych, to jest wyzwanie, żeby ugryźć to z zupełnie innej strony i to jest trudność oczywiście z tym się wiąże duża, ale z drugiej strony te postaci są tak pojemne, są tak różne od siebie, te historie są tak dziwne, że jest duże pole do tego, żeby swoje tam treści i wartości wkładać.
Zwłaszcza, że ta Alicja jednak to jest Alicja w Krainie Czy, czyli nie wiadomo, czy to jest czegoś, czarów, czarnomyla.
Czy raków na przykład.
Czarnecki.
Boli i prowokuje od razu do myślenia. Dlaczego boli?
Nie do powiedzenia zawsze prowokuje, dokładnie.
Albo właśnie w Krainie Czarnecki.
No, proszę bardzo.
Absurdu. No.
Dokładnie.
No.
Tak też można.
No i już Walla rozwaliła wszystko.
Nie, no bardzo dobrze, cała tajemnica, bo ja właśnie prysła. Tak patrzę. Myślę sobie, że wy zrobiliście sobie taką króliczą norkę, nie? Czasem to jest poważne, bo teatr bywa poważny. Emigrantka też miała różne poważne, prawda, tak, problemy tak. w życiu, ale poza tym to jest taka trochę królicza nora, czyli taka, nie to, że niedorastanie, ale takie niegłupie dorastanie, nie wiem, niekostnienie w takiej złej dorosłości, prawda?
No ale trzymać w siebie takie dziecko, no, żeby nigdy nie skubić
żeby zawsze
tego.
Można było zajrzeć na drugą stronę lustra, nie?
Dokładnie.
Tak, to jest bardzo ważne, bo no, czasy są, wiadomo, różne są, lepsze, gorsze, ale po dorosłych się właśnie widzi, jak ta radość umyka. Jak jesteśmy na wakacjach, to wszyscy tam wyluzowani słuchają sobie piosenek i leżą na plaży, są radośni, ale na co dzień brakuje tego uśmiechu trochę. I fajnie, żeby tego się nie bać, nie wstydzić. Właśnie jak pracowaliśmy nad postacią Alicji samej, no to mówię, dziewczyny, to jest taka postać typowa gimnazjalistka, zależy, co znaczy typowa gimnazjalistka, ale...
No taki gimbus.
Gimbus. Taka właśnie zblazowana, niechętna, nieodważna, nieśmieszna, wycofana i dziewczyny bardzo szybko załapały to same.
Z takim urządzeniem, co w rękach obraca cały czas i tylko tam wystukuje i cały czas właśnie tak, nie? Ten... Ipon, laptop, czy jak to tam, nie wiem, to wszystko to...
Dokładnie. Żeby laptopa w ręce jednej
nie
trzymać.
No, no, jakieś takie, co tutaj leży, ja nie wiem, jak to się nazywa. Te
smartfon.
I one tam właśnie tak stukają i to widzę czasami takie młodzieńcze twarze, które w ogóle oczy tęskniące za rozumem gdzieś nieobecne, a tu... I dalej.
Ale właśnie w trakcie pracy dziewczyny mówię, ta postać jest taka i taka i dziewczyny bardzo szybko załapały taką zblazowaną, która mówi, o mój Boże, jakie to jest słabe. Kontrując wszystkie wygłupy postaci i potem mówię, ale pamiętajcie, tutaj jest proces postaci, to znaczy, że pod koniec ona ma już się zmienić i ma też trochę zwariować. I to jest duża trudność, bo one tak już osiadły w tej takiej blazie, że mówię, dziewczyny, to już drugi akt, już musimy się trochę otwierać, nie?
I to jest, one to jest was trudne. To jest
zadanie aktorskie. Żeby
dokładnie, jest taka parabola postaci.
Tak? Z tego, tak.
Na pewno będzie świetnie.
Kiedy?
No mówiłam, ale powtórzę, 31 maja.
Tak, to powiedziałeś o premierze, a później
pierwszy,
dalej.
Ale 2016 roku, żeby
no,
nie
oczywiście,
było.
Oczywiście, no.
Nie wybierał za 4 lata. No.
I w sali koncertowej Portu Gdynia.
Dokładnie, tak. Również 1 i 2 czerwca gramy, spektakli jest w sumie 7, także jeszcze bilety są.
Aha, czyli więcej niż raz dziennie, tak, gracie?
Dokładnie.
A tutaj to są alternatywne obsady, bo tutaj widzę, że Alicje są 3 i w ogóle
tak,
różne
postacie się wymieniają, że tak, żeby każdy mógł sobie zagrać, spróbować. Tak samo w Księdze Dżungli robiliśmy.
Tak jest, pamiętam. To jeszcze tylko zapytam Piotrka.
Słucham. Dobrze?
Bo jak tak fajnie jest w tej króliczej norze, to czy w tym teatrze komedii Waldal to się jakoś szczególnie fajnie pracuje nad rolą? Bo masz już różne doświadczenia.
No oczywiście. No. Jak jesteśmy w teatrze pana Tomka, to nie ma bata, żeby się nudzić. To oczywiście jest jakieś takie...
Nie ma bata?
Nie ma bata.
To karne pompki są przecież w kółko.
No właśnie.
No to tak dla podtrzymania kondycji fizycznej.
Dokładnie, ale pan Tomek nas kocha i robi to wszystko dla nas i... No.
Nie.
Wiesz co, jak w twoim wieku do mnie zawsze pytali, a kim będziesz, jak dorośniesz?
Tak,
to ja mówiłam, że nauczycielką.
O,
no, co miałam powiedzieć, że strażakiem?
No tak, oczywiście, no, nauczycielką.
A ty
no,
masz jakiś pomysł, teatr, czy coś całkiem zupełnie innego?
No,
na przykład lekarzem będziesz.
To prawdopodobnie będę chciał być studentem pana Tomka, o ile jeszcze będzie można.
Studentem pana Tomka. Do emerytury.
To jest
tak, później emerytem pana Tomka.
Utrzymankiem pana Tomka. No, świetnie. Ja was wszystkich adoptuję.
Dokładnie. O.
Takie to zostało założymy. Zarejestrowane już. Idzie doskonale. W kosmos
tak,
w ogóle.
Tak, koniec.
Adaptuje Tomasz Waldal Czarnecki. Alicja w krainie czy i kropka, nie wiadomo jakiej. 31 maja, 1 i 2 czerwca, sala koncertowa Portu Gdynia, muzyka Artur Guza, scenariusz Szymon Jachimek, choreografia Wilde Waldal Johannesen. 70 osób występuje, a scenografia Monika Ika-Wójcik, tak. Na pewno piękna. Scenografia
tak,
i kostiumy.
Zaskakująca.
Już żeśmy słyszeli.
Od razu zaznaczę, że zaskakująca, ponieważ wbrew pozorom nie będzie kolorowo. Będzie dużo bieli. I tylko tyle powiem.
A czemu, ale nie.
No bo Alicja w krainie czy.
Dobrze.
Przeciwne do czarnego jest biel, tak?
I teraz, gdybym zaczęła wymieniać całą obsadę, to zajęłoby to następne 5 minut może. Nie, więc tylko powiem, że w imieniu obsady mówił Piotr Zamudio-Zajdler. Tak? Mhm. Przyszły student pana Tomka.
Do emerytury.
I emeryt.
67.
Zapraszamy do Krainy Czy. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
I Stefan Kociuk. Hollywood, you lie. You hardly said a word. Your choice, your feelings, I hope you reach the sun. I can't leave you dying in a cold.
Feelings, but you're never gone.